Joanna Merecka-Motusz, dzień dobry. Ze mną w studiu Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Bardzo lubię te nasze spotkania, bo to oznacza, że będziemy mówić o zmianach, które w mieście. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na tych pozytywnych zmianach. Nie dotykali ringu, nie dotykali tych bardzo kontrowersyjnych tematów, ale porozmawiali o Podgrodziu, o tym, co się dzieje, o pięknych kamienicach, o kamienicy, która nagle się okazuje jest w oliwkowym kolorze, kto by przypuszczał i tak dalej, i tak dalej.
Fajnie, fajnie, że poruszamy tematy pozytywne. Dużo się dzieje. Zaczęłaś od kamienic. Mhm. Tak, wczoraj też mieliśmy spotkanie naszego zespołu, już o tym mówiłem, do spraw estetyzacji, gdzie dobiera się kolorystyki. Absolutnie, już mówię to z całą mocą w głosie, nigdy tak wiele wspólnot mieszkaniowych nie robiło dokumentacji technicznej. Wczoraj gdzieś tam ganiając też z jednym z wykonawców przy jednej z kamienic, zaczęliśmy się zastanawiać, kurczę, kto to wszystko przerobi. Ale z drugiej strony lepiej mieć ból głowy z powodu tego, że dużo się dzieje. A za chwilkę będą odsłaniane przepiękne kamienice na Sienkiewicza 4, to jest to za przystankiem. Mhm. Właściwie pałac czynszowy. To jest kamienica, której nie powstydziłby się Wrocław, Szczecin, Poznań w tych XIX-wiecznych dzielnicach. Tak? A więc takie typowo wielkomiejski pałac czynszowy. To jest przepiękna kamienica z kogutkiem, czy kogutkami, jak jedna tutaj z pisarek słupskich właśnie mówi, że to jest kamienica pod pięcioma kogutkami. Faktycznie, jak się przyjrzymy na ulicy Wileńskiej,
to ich faktycznie
mamy pięć. Jeden piękny na tle wschodzącego słońca nad wejściem, ale kolejne na wykuszach. I tak jak wspomniałaś, kolor oliwkowy, więc też jest odważniejsze podejście do kolorystyki, o tak powiem, a zobaczą Państwo na Sienkiewicza, też kamienica w dosyć ciemnych kolorach, gdzie detal jest z kolei jasny.
Znaczy ja jestem w ogóle fanem tych kolorowych kamienic, bo ja przez lata mieszkałam w Poznaniu, więc no rynek, który też mijałam codziennie w drodze i z pracy. I tam rzeczywiście te kamienice kolorowe robią absolutnie wrażenie. Nie jest to nudne, nie jest to jednostajne. No, choć są pewnie zwolennicy tak zwanego minimalizmu i tego, żeby to wszystko trochę w stylu, w cudzysłowie, skandynawskim, tak?
Oczywiście, choć pamiętajmy, że Skandynawowie też lubią w kolory, tak?
Też mają.
Tylko nie jest faktycznie tam kakofonia tych kolorów, tylko to zwykle jest jakiś jeden zdecydowany i obok jest kolejny, również zdecydowany kolor, natomiast nie mieszają tego na poszczególnych budynkach. Natomiast też pamiętajmy, że poszczególne style w architekturze odznaczały się swoją specyfiką. No inaczej maluje się modernistyczne kamienice. Gdynia jest tutaj przykładem, gdzie dominuje biel albo rozbielone kolory. I na modernizmie dobrze się to sprawdza, tak? Natomiast kamienice, które miały bardziej secesyjny charakter, eklektyczny, czyli tak naprawdę z pomieszania wszystkich styli, neobarokowe, neorenesansowe i tak dalej, no tutaj już często nie bano się kolorystyki, chociaż pruski charakter miast, spójrzmy na Berlin, to znowu są jasne kolorystyki. Natomiast tak,
W naszym mieście... W Berlinie te jasne kamienice bronią się tym, że jest masa zieleni obok. Naprawdę masa zieleni, proszę mi wierzyć, bywam regularnie, że tak się wyrażę, i jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem, że ten koloryt do kamienic, po pierwsze, dodają lokale gastronomiczne, które są właściwie wszędzie, w każdej kamienicy, gwarantuję Państwu, znajdziecie choćby sklepik albo właśnie knajpeczkę, w której można usiąść na kawę, i jest naprawdę zielono, zwłaszcza w wschodnim Berlinie, który w tej chwili robi ogromne wrażenie, jest zupełnie inny wschodni Berlin niż ten, który Państwo mogą przed 30 lat pewnie pamiętać, nie?
Ale wracając tutaj na słupskie podwórko, faktycznie jest zmiana podejścia do kolorystyki, uwzględniając właśnie chociażby to, jaka jest ekspozycja danej elewacji, czy jest północna, południowa, no ma to znaczenie, tak w kontekście, jak będzie się brudzić, czy będzie zarastać glonem. Oczywiście na to wpływa wiele innych czynników, jakość farby, grubość ziarna na elewacji i tak dalej, ale no znowu ekspozycja jest jednym z tych ważnych czynników. Właśnie zieleń, charakter ulicy, tak jak wolności, no inaczej się zachowują kamienice na wolności, która jest ściekiem komunikacyjnym, nie oszukujmy się. Trudno z tym zawalczyć, bo nie mamy alternatywy dla ulicy Wolności, ale musimy to również uwzględniać.
Ja bym pomalowała na ciemniejszy kolor, bo to jasne to po...
Proszę zwrócić uwagę, że te kamienice, które są odsłaniane na Wolności w ostatnim czasie, w większości z dofinansowaniem w ramach specjalnej strefy, to muszę podkreślać, to są kolory ciemniejsze, intensywniejsze. To jest i taki łosoś, to jest i wręcz taka purpura. No był też różowy, który na początku wzbudził sporo emocji na różnych forach, ale myślę, że ludzie się do tego przyzwyczaili i teraz raczej spotykamy się z pozytywnymi.
Ja bym pomyślała, ten różowy zaraz będzie trochę ciemniejszy.
To raz, a dwa, pamiętajmy, że ten róż był bardzo, no bił po oczach w sytuacji, kiedy pozostałe są szare albo bardzo jasne. Natomiast sąsiedzi również zlecili już dokumentacje techniczne, więc tam dojdą kolejne kolory, też dosyć intensywne, więc
super.
Cała ta pierzeja będzie zmieniać charakter. Oczywiście ten moment przełomu zawsze jest najtrudniejszy, tak? Bo coś jednak pojawia się innego i no, tak jak wspomniałem, trochę bije po oczach. Natomiast ta kamienica już dobrze siedzi w tej pierzei i cierpliwości. To, co warto podkreślić, prawie wszystkie kamienice na tej Wolności mają już dokumentacje techniczne albo są w trakcie opracowania, a wczoraj robiąc taki przegląd, Tuwima, prawie wszystkie, które są na ulicy Tuwima, te ceglane chociażby od Wita Stwosza, trzy przepiękne kamienice, potężne, ta, która jest przy placu Dąbrowskiego, Bema, po kolei kamienice lecą, Piekiełko, też bardzo ważna dla nas ulica, sąsiad sąsiada zachęca, nie wiem nawet jak to działa, bo aż bym chciał z nim porozmawiać.
No tak, ale
Zlecają kolejne dokumentacje techniczne, no super.
Znaczy to tak, to jest super, że tam się dzieje i wydarza. Natomiast ja bym chciała dopytać, bo to nie są kamienice rewitalizowane, malowane w ramach środków, które...
To są wspólnoty mieszkaniowe, które same zlecają dokumentacje
dlatego
techniczne
mówię, że
ze swoich środków.
Zostały wybrane.
Natomiast domyślam się, że to też jest kwestia przygotowania do szukania środków.
Okay.
Czy w ramach naszych programów, czy to ze specjalnej strefy, czy naszego wkrótce projektu rewitalizacyjnego, który będzie ubiegał się o środki unijne, czy też z innych źródeł, typu BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, który dofinansowuje raczej prace, które służą podniesieniu efektywności energetycznej, więc nie wszędzie mogą być wykonane, ale i takie źródła się pojawiają. Więc super, nie mając dokumentacji technicznych, nie możemy grać. Mając dokumentacje techniczne, możemy wysłać te losy,
działać.
Tak, na działać, dokładnie.
Z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w tych zmianach w mieście pozytywnych, co to jest według ciebie, na co ty byś postawił?
Chyba coś, co łączy wszystkie zmiany. Aktywność mieszkańców. Aktywność mieszkańców, to, że czy podejmują decyzję właśnie o zleceniu dokumentacji technicznych, czy przychodzą na spacery badawcze, czy zgłaszają swoje propozycje, czy nawet w kontekście nie tylko obszaru rewitalizacji, ale chociażby ostatnio dosyć duża fala się przetoczyła dyskusji związanej ze strategią rozwoju kraju. Nawet ten, chciałem powiedzieć brzydkie słowo, te emocje, które napędzają, też świadczą o tym, że Słupsk przestaje być obojętny mieszkańcom. Słupsk, moje otoczenie, moja kamienica, moja ulica. To jest najważniejsze nie tylko w rewitalizacji, ale w ogóle w tym, co napędza.
Czyli ta odpowiedzialność społeczna się zwiększa.
Dokładnie, że nie jestem obojętny. Znaczy obojętność jest zawsze najgorsza. Brak tej obojętności przekłada się na resztę. Na to, że zgłaszam, chodzę, czasem jęczę, mógłbym powiedzieć, tak, za czymś, ale to dobrze. To znaczy wolałbym 500 razy wolę osoby, które za czymś chodzą, nawet jeśli się z nimi czasem nie zgadzam, bo to znaczy, że ruszyły tyłek z łóżka.
To znaczy, że ich obchodzi.
To ich obchodzi, tak? I to jest miara sukcesu także naszego procesu rewitalizacji. Natomiast to, co warto podkreślić, jeszcze mam przez kilkanaście dni, do 18, konsultacje swego rodzaju takiej Biblii rewitalizacji, naszego gminnego programu rewitalizacji, gdzie wpisaliśmy praktycznie wszystko, co mieszkańcy zgłaszali. Od drobnych rzeczy, typu mural gdzieś na ścianie, bo zawsze mam fatalny widok na garaże, rozpadające się komórki, to chociaż zróbcie mi mural, który sprawi, że będę miała lepszy widok z okna, pod sprawy duże. typu nowa siedziba Filharmonii, modernizacja obiektu Teatru Lalki Tęcza, więc mówimy o inwestycjach rzędu kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu milionów. To jest faktycznie potężny projekt, który kontynuuje to, co było dobre. Ogrody deszczowe, patrząc na ciebie chociażby. Ale na przykład w środowisku wpisuje coś, co jest nowym. Walkę z gatunkami obcymi. W przypadku...
A jakie my mamy gatunki obce?
Oj, przede wszystkim dwa gatunki.
Tu profesor Sobisz mógłby się
jeden jest dla nas szczególnie groźny, to jest ostrokończysty rdestowiec, czy też sachaliński. Czy niezła, przepiękna, to może za duże słowo, bardzo atrakcyjnie wyglądająca roślina i chociażby chodząc pod starym cmentarzu pierwszego czy drugiego, zauważam, jak zaczyna ta roślina plenić się w tej przepięknej, zabytkowej strukturze przestrzennej, właściwie takim paraparku. Mhm. Ona się pojawia i na terenach rzecznych, na terenie naszych inwestycji. No będziemy mieli w kolejnych latach bardzo duży problem z tą rośliną. Niedawno byłem na wyjeździe studyjnym w Słowenii, gdzie pani odpowiedzialna w mieście za zieleń powiedziała, że oni przestali już z tym walczyć. Po prostu nie są w stanie z tym rdestowcem nic zrobić. My jesteśmy na szczęście w takim etapie, że jeszcze możemy tę inwazję przynajmniej przyhamować, licząc na to, że w pracowniach biotechnologiczno biochemicznych i tak dalej wytworzy się jakieś sposoby walki z tym gatunkiem. Mhm. I we wszystkich projektach, czy to w GPR-ze, czy w funduszach szwajcarskich, staramy się faktycznie znajdować środki na to, żeby spowolnić tę migrację. Ale pewnie to jest na osobną rozmowę. Od gatunków obcych na zdrowiu i kondycji psychicznej, tak, ten dokument. Bo też wiele razy rozmawialiśmy, że dzieją się rzeczy bardzo dobre, także wśród młodych osób i chcemy wykorzystać ich potencjał, ale musimy wiedzieć też, że dzieje się sporo rzeczy złych. Mhm. Są zagrożenia, są dosyć niepewne czasy, mimo tego, że można powiedzieć, że mam najlepszy czas w rozwoju naszego kraju, dekady najlepsze, tak? To mimo wszystko gdzieś jakieś kryzysy też zauważamy. Ten GPR też nie jest na to głuchy. Mhm. A właściwie osoby, które współpracowały z nami, także badacze społeczni, którzy poza urzędem zupełnie przeprowadzali rozmowy, zauważyli, że jest taka potrzeba. Więc i są działania, które służą właśnie temu, żeby rozpoznać, zareagować i pomóc. To też jest niezwykle ważne, więc pewnie państwo słyszą, czuję dumę z tego, jak ten dokument wygląda.
Ja nawet nie śmiem przerywać.
Teraz jest najważniejsze, żeby to, co... Bo to jest przyjęcie takiego dokumentu, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, w grudniu, uda się po skonsultowaniu z 30 kilkoma podmiotami, bo to i taka procedura jeszcze przed nami, znaczy ona trwa, od straży granicznej na straży pożarnej kończąc, że w grudniu ten dokument zostanie przyjęty i znowu... Traktuję to jako rodzaj takiego paktu z mieszkańcami, tak? Znaczy, to jest rodzaj pewnego zobowiązania, że do 32 roku postaramy się wszystko, albo prawie wszystko zrealizować i faktycznie ten obszar rewitalizacji będzie jeszcze inny niż dzisiaj. Mam nadzieję, że większość mieszkańców powie lepszy, lepszy do mieszkania, odporniejszy na kryzysy, przyciągający mieszkańców. I będzie też powodem do dumy. To już w wielu miejscach się wydarzyło i to też uważam, że w tych aktywnościach to widać. Ktoś czuje, że coś zabrano, a my przecież nie zasługujemy na to, bo jesteśmy tacy, wcale nie jesteśmy gorsi, głupsi, brzydsi i tak dalej niż, niż gdzie indziej. Więc tak, chciałbym w tym miejscu, bo może nie będzie okazji, też podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tworzenie tego dokumentu. Przychodząc, zgłaszając, pisząc, dzwoniąc, to też nas napędza do realizacji. Większość tych zadań, a przypomnę, że GPR wartość zadań podstawowych, tych, które no, są, sama nazwa wskazuje, traktowane jako priorytetowe, przekroczyła magiczną wartość miliarda złotych. Za około 400 milionów inwestycje zostały zrealizowane. Mhm. Jak państwo widzą, więcej niż połowa, więcej niż drugi raz tyle zobowiązań jest. Na dużą część mamy już zapewnione środki, albo przyrzeczone środki, jak chociażby z Urzędu Marszałkowskiego.
To są też fundusze szwajcarskie.
To są fundusze szwajcarskie, tak. Więc no, wydaje się, że to jest obietnica w miarę wiarygodna. Oczywiście no trudno przewidzieć, co do 32 roku się wydarzy, bo pamiętamy przecież nieodległe czasy, gdzie kto zakładał, że wojna gdzieś wypuknie w naszym pobliżu, kto zakładał, że pandemia nas zetnie na właściwie ponad rok, tak? Mhm. Natomiast no... nie możemy jakby...
Dwa lata, tak.
No. Nie możemy jakby się poddawać takiemu czarnowidztwu i musimy walczyć o ten obszar rewitalizacji, czy też o miasto, bo to też podkreślam na każdym spotkaniu. Nie da się mówić o kondycji obszaru rewitalizacji, nie mówiąc o kondycji miasta. Nie będzie dobrej kondycji miasta, jeśli to serce nasze, czyli Podgrodzie, Stare Miasto i Śródmieście nie będzie w dobrej kondycji.
Czyli dzieje się.
Dzieje się,
to tak. Przypomnij to jeszcze, do kiedy te konsultacje?
Do 18. Wprawdzie te spotkania, które miały charakter taki otwarty dla wszystkich, już są za nami, ale mamy jeszcze spotkanie z grupami przedstawicielskimi, między innymi z młodzieżą. No, bardzo często pada ta młodzież, bo faktycznie dużo jej uwagi chcemy poświęcić.
Ale to jest dobry kierunek, bo tak naprawdę no, w nich jakby przyszłość.
Oczywiście.
Tak? My oczywiście dążymy do tego, żeby nam żyło się lepiej i w zdecydowanie większym komforcie, bo to też o to chodzi. Natomiast młodzi ludzie, no możemy robić wszystko, żeby ich zniechęcić do powrotu do miasta, jeśli pojadą na studia, albo starać się robić wszystko, żeby tu wrócili, chcieli żyć i wspierać, że tak powiem,
dokładnie.
Rozwój tego miasta.
Już wspominam o tej teorii kotwiczek tożsamości, tak? Im więcej wspomnień, czyli tych takich haczyków, które nas, tym łatwiej wrócić. To oczywiście nie oznacza, że młodzi ludzie nie wybiorą sobie studiów gdzieś poza miastem.
Umówmy się, większość wybierze.
Dokładnie, nie ma co na to się obrażać. Tak. Natomiast zróbmy wszystko, żeby jak już też nabiorą takiej pewności siebie, zaznają tego życia w większym mieście, uczciwie też spojrzeli na to, co Słupsk proponuje i często no, podjęli tą decyzję o tym, że może kosztem trochę niższej pensji, ale wracam do miasta, które proponuje po prostu dobre życie, spokojne, gdzie nie muszę stać w godzinę 30 w korku w te i nazad.
Ja bym to się trochę pokłóciła z Pawłem, bo ja kocham duże miasta, ja uwielbiam duże miasta, uwielbiam miasta, w których jest właśnie życie, nawet jeśli muszę stać w tym korku. Doceniam niemniej jednak życie w Słupsku. Tutaj, drodzy Państwo, żeby nie padło hasło, jak ci się tak nie podoba, to wyjedź.
O, to jest w ogóle...
To jest po prostu ulubione moje hasło. Natomiast rzeczywiście decyzja na życie w Słupsku zapadła z zupełnie innych powodów. Natomiast ja zaczęłam doceniać, tak? I ja to pewnie już głośno mówiłam na antenie, to wybrzmiało, zakładam, że ja przez wiele lat, a mieszkam z powrotem w Słupsku około 20, a 3 lata temu przestałam się czuć jak na ten tymczas. Cały czas miałam wrażenie takie, że a nie ma co zapuszczać, że tak powiem, korzeni, choć one pewnie już dawno były zapuszczone. Nie ma co zapuszczać korzeni, bo właściwie to za chwilę wyjedziemy na pewno. Gdzieś w świat pojedziemy. No, życie pisze swoje własne scenariusze, drodzy Państwo. Jak padło kiedyś, czy Państwo wierzą, czy nie, to było też takie powiedzenie, snuj plany, a tak ktoś z góry ci je pokrzyżuje za chwilę i wdroży swój własny. No to mniej więcej trochę tak wygląda. Natomiast doceniam absolutnie, cieszę się, że te kamienice zaczynają wyglądać, że to miasto przestaje być smutne. Wiesz,
teraz
to jest chyba to, że ono przestaje być smutne po prostu.
To zawsze apeluję. Jeździmy, obserwujmy, miejmy szeroko otwarte oczy i nie patrzmy na inne.
Nie trzeba było wymyślać od nowa,
dokładnie,
można skorzystać.
Też nie patrzmy też na resztę świata tak pocztówkowo, bo jak się okaże, nawet w miastach najbardziej turystycznych, najbardziej dopieszczonych, jeśli wejdziemy w dzielnice mieszkaniowe, to okazuje się, że problemy są te same.
Te same, ale ja słyszałam też, to jakby kończąc nasze spotkanie i rozmowę, drodzy Państwo, takie hasło, że plagiat jest najwyższą formą komplementu. W związku z czym popełniajmy te plagiaty, jeśli chodzi o przenoszenie dobrych praktyk z innych miast na własne podwórko, bo czemu nie?
Dokładnie. Energię trzeba spożytkować już na realizację, a nie na wymyślanie czegoś, co gdzie indziej się sprawdziło, a tak jak wspomniałem, nie jesteśmy inni, nie jesteśmy ulepieni z innej gliny. Mamy te same problemy.
Dokładnie.
Korzystajmy więc.
Paweł Krzemień, drodzy Państwo, Joanna Merecka-Motysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.